Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
Witam was wszystkich na antenie Weszło FM. Dzisiaj pogadamy sobie w cyklu, który tworzymy razem z PKO, zgrajmy razem. Pogadamy sobie o Zagłębiu Lubin. Powiedziałem tak zawieszając się, bo chyba ktoś głuchy był przede mną w tym studiu. Otóż jest bardzo głośno, ale już jest wszystko ok. To sobie wracamy do tematyki. Moi drodzy, pogadamy dzisiaj o Zagłębiu Lubin przez prawie że półtorej godziny. Podsumujemy sobie porządnie poprzedni sezon, ale jednocześnie zapowiemy, co wydarzy się w tym nowym. Chciałbym powiedzieć, że w bieżącym, ale skoro Superpuchar nie został rozegrany, to w sumie ten sezon się jeszcze oficjalnie nie zaczął. Natomiast wydaje się, że to będzie naprawdę ciekawy sezon, ciekawe rozgrywki dla Zagłębia Lubin właśnie, zwłaszcza, że no w poprzednim sezonie, o ile indywidualnie, Bohar, Żywec, Białek, czy chociażby Chładun wyglądali dobrze lub bardzo dobrze, o tyle jest problem pewien z tym, że nie dało to tak naprawdę oczekiwanego celu. No z Zagłębie powiemy sobie chyba jasno, że w tej grupie mistrzowskiej powinni się znajdować tak naprawdę od razu zaczynając ten sezon, mając taką kadrę, takie możliwości. Natomiast jak się okazało, rzeczywistość była zupełnie inna. Ciekawi mnie, jakie zdanie ma na ten temat pierwszy z naszych gości, ale zanim go przedstawię, to powiem, kto dzisiaj będzie w ogóle z nami, bo mamy gości aż czterech. Mianowicie będzie z nami Romuald Kujawa, piłkarz 70-lecia w Zagłębiu Lubin. Taką wygrał statuetkę, niejedno wygrał z Zagłębiem Lubin, ten były napastnik miedziowych, więc z nim sobie pogadamy szerzej o jego poglądzie na Zagłębie. Do tego będzie z nami Leszek Milewski, Przemysław Michalak, obaj panowie z Weszło.com oczywiście, i Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna. My za to przenosimy się do pierwszego gościa, którym jest Leszek Milewski. Halo, halo.
Cześć Samuelu.
Cześć Leszku. Powiedz mi, bo wczoraj oglądałem Hate Park Tomka Smokowskiego z Szymonem Jadczakiem i on bardzo fajnie sobie przybrał taką formułę dwuminutową mówienia jakiegoś nazwiska, a Szymon Jadczak odpowiadał na to jednym słowem, czy dwoma, czy trzema, jakieś swoje skojarzenie. Więc jak ty byś na to samo poszedł w przypadku Zagłębia, to bym ciebie popytał. Miejsce w tabeli.
W przyszłym sezonie?
Tak.
No, górna ósemka, ale bez pucharów.
Okej, okay. W przeszłym sezonie rozczarowanie, jak rozumiem. To chyba wystarczy tyle, że powiemy. Dobra, to skojarzenie z Białkiem, tylko nie Kubą, a oczywiście tym lubińskim.
Jak mam się tutaj rozwodzić teraz, tak?
No możesz, wiesz, rzucić, że tak powiem, intelektualny ping-pong i powiedzieć jedno słowo.
No dobrze, to powiem tak. O Zagłębiu Lubin. W zeszłym sezonie to była drużyna, którą się świetnie oglądało, będąc kibicem postronnym, ale podejrzewam, że bycie kibicem Zagłębia nie należało do wielkich przyjemności, ponieważ jak jesteś postronnym kibicem, który po prostu lubi oglądać Ekstraklasę, ciekawe spotkania, no to tych emocji w meczach Zagłębia było bardzo dużo, sporo bramek. Bo to był klasyczny przypadek drużyny, która absolutnie nie ma balansu między ofensywą a atakiem, gdzie atak naprawdę wyglądał kapitalnie momentami i te akcje, aż się wszystko składało do oklasków. A w obronie no koszmarne błędy i chyba też jakiś problem ustawienia musiał być, bo ci obrońcy nie zawsze było tak, że jakoś zawalali koszmarnie, a bramkarze niemal cały czas mieli bardzo dużo pracy. Także no, Zagłębie ewidentnie no, to co w ofensywie pokazywali. Umówmy się, w Ekstraklasie łatwiej jest zmontować sobie defensywę taką dosyć rzetelną, tak? Znajdą się ci zawodnicy. To trudniej jest zawsze tych piłkarzy z fantazją, z umiejętnością kreowania sytuacji, strzelania. W Zagłębiu to wszystko jest. Najtrudniejszą robotę tak naprawdę miedziowi wykonali. Natomiast troszkę się obawiam, że tak, no, w ostatnich dniach Martin Szewela też dokładnie mówił, że chce poprawić zdecydowanie defensywę, bo obrona jest jakby, chce poprawić defensywę, no bo atak jest w porządku, no taka oczywista kwestia, tylko zastanawiam się, kim to Zagłębie chce poprawić obronę, bo tam nie ma na razie jakichś takich ruchów kadrowych, żebyśmy powiedzieli, no tak, rzeczywiście ten zawodnik daje od razu impuls w defensywie, wzmacnia ją i tak dalej. Także no, zastanawiam się, Guldan powiedzieć, że się młodszy nie robi, to nic nie powiedzieć. Wokół niego zasadniczo właściwie młodzież. Należy się spodziewać, że więcej czasu będzie dostało na przykład może Chodyna. Ciekawy zawodnik, ale no, to nie są takie postacie, które z miejsca by sugerowały, że to będzie wyglądać dużo lepiej w tych tyłach. No może po prostu sam fakt, że Trzewela teraz dłużej pracuje z tym zespołem, lepiej zna jego słabości, przepracował teraz. To no, każdy tydzień jakby pracy Trzeweli pozwala mu lepiej wdrożyć do jego... To jego myśl trenerską. No,
wiesz, Leszek, teoretycznie tak, ale mnie to nie przekonuje z tego powodu, że no, nowi piłkarze by się pewnie przydali, dlatego że o ile Lubomir Guldan przez lata, moim zdaniem, przez ostatnie sezony grał jak profesor i naprawdę, mimo że nie był może postacią wiodącą, jeśli chodzi o tych piłkarzy w całej lidze, których byśmy wymieniali jako najlepszych stoperów, o tyle w Lubinie był bardzo ceniony i było za co, no ale umówmy się, jest coraz starszy, coraz bliżej tak naprawdę już 40 i to sprawia, że jednak... No może wolniej nie myśli, ale na pewno wolniej się rusza. Natomiast jeśli chodzi o oko, jeśli chodzi o Jończego, no to ambitni na pewno zawodnicy, ale pewnie nie na poziom pierwszego składu Zagłębia Lubin. Na pewno nie tego Zagłębia Lubin, które by chciało walczyć o puchary. Jak...
A przynajmniej Samuelu nie w tłumie. Nie? Jeden z takich w otoczeniu trzech doświadczonych zawodników mógłby wyglądać super, ale ja mam wrażenie, że wprowadzanie taką ławą szczególnie do defensywy, no jest bardzo ryzykownym pomysłem.
Otóż to, idealne chyba to było wtrącenie, no bo w sumie to był ich największy problem, nie umiejętności indywidualne. Do tego, jak sobie popatrzymy na to, co mamy dalej w defensywie, no to wiadomo, że Kuba Tosik był może zawodnikiem, który przez niektórych był wyśmiewany, niedoceniany, natomiast jednak on miał pewną przewagę nad każdym zawodnikiem defensywnym w Zagłębiu, to znaczy grał sobie spokojnie na defensywnym pomocniku, ale jak trzeba było, to zagrał na środku obrony, na prawej obronie, na lewej obronie. Teraz takiego piłkarza nie ma zdecydowanie w Lubinie. Nie, poza tym jeszcze odszedł Kopacz, który też przecież był elastyczny. Mógł grać na prawej, mógł grać na środku, odchodzi tego lata, do tego odchodzi najlepszy defensor, czyli Alan Czerwiński, jeden z najlepszych prawych obrońców w tej lidze. No i przychodzi za całą tą ekipę, no szanujmy się, mimo wszystko przychodzi Kuba Wójcicki z Jagiellonii. No.
No Kuba Wójcicki jest zawodnikiem takim typowym ligowcem, no ale kurczę, czy to jest, tak jak sam powiedziałeś, no odszedł Czerwiński, czyli tak naprawdę jeden z najlepszych obrońców. Czerwiński grał fantastycznie, idealnie się jakby, to jak on w niektórych meczach wyglądał z przodu, no to wyglądał skuteczniejszy w tych driblingach i dośrodkowaniach i grze kombinacyjnie niż nie jeden skrzydłowy. Także to wyglądało faktycznie imponująco, choć moim zdaniem czasem tam aż tak odważnie się zapędzał do przodu, że go troszkę brakowało w tyłach. Natomiast no znowu, Jakub Wójcicki jest fajnym zawodnikiem, uważam, że nawet troszkę niedocenianym, bo po prostu gwarantuje pewien rzetelny poziom, ma doświadczenie, no ale przychodzi za Czerwińskiego, czyli znowu jest to opcja... Mimo wszystko in minus, no kurczę, nie? Za to się kiedyś akurat nie płakał, bo Kuba jest fajnym zawodnikiem. Myślę, że nie jednej drużynie się przyda taki doświadczony gracz, ale w pierwszej lidze już jednak.
No tak.
Gdzieś tam jak najbardziej. Tutaj bardziej bym płakał na miejscu kibiców Zagłębia, że nie ma kogoś, kto byłby takim nowym Tosikiem, czyli to, o czym ty mówisz. Troszeczkę Wójcicki jest taką próbą zawodnika wszechstronnego, bo wiemy, że może zagrać na obu bokach obrony, no ale faktycznie przydałby się, nie no, po prostu nazwijmy to po imieniu, solidny stoper, taki, który by, wokół którego można by budować ten blok obrony. W dużej mierze uważam, że taki transfer być może Zagłębie się do kogoś takiego przymierza. Ja uważam, że to powinien być ich cel transferowy numer jeden od początku okienka. To okienko pokazuje, że można zrobić szybko ciekawe transfery w lidze, więc no nie wiem, być może Zagłębie się rozgląda, być może nie. Jeśli chodzi o linię tuż przed pomocą, tuż przed obroną, tam na przykład znowu widzę kłopoty bogactwa, bo jakkolwiek no Baszkirow na razie chyba dopiero wraca do treningu, ponieważ musiał przechodzić kwarantannę, ale jestem zachwycony Baszkirowem. Uważam, że Łukasz Poręba to jest mój typ, mogę się z kimś założyć śmiało, że to będzie jedna z rewelacji tego sezonu. Uważam, że bardzo świetnie łączy jakby defensywę i atak. Ma bardzo dużo zaproponowania po obu stronach boiska i też ma fajny charakter. Troszkę kiedyś był taki krnąbrny, ale jest bardzo pewny siebie, odrobił tą lekcję troszkę krótkowzroczności. Dużo talentu, teraz popartego pracą, ale też trochę takiego cwaniactwa, które i odwagi, pewności siebie. To też jest potrzebne na boisku. Także no, tutaj znowu widzę mocną formację, tak? I cały czas kręcimy się wokół tego wzmocnienia tyłów.
Leszku, bo ty mówisz to tak... No zaskakujesz mnie, bo mówisz to tak emocjonalnie i tak mocno jesteś przejęty przyszłością Zagłębia Lubin, ale skoro tak, to ja bym ciebie spytał o piłkarza, który w nowym sezonie będzie w tobie wywoływał największe emocje. No ja nie mówię, że będziesz przez niego chodził cały dzień uśmiechnięty, albo że będziesz wpadał w depresję na weekend, jak zagra źle, ale chodzi mi o to, dla którego piłkarza najprędzej telewizor włączysz, jak będziesz miał wolną niedzielę, a akurat będzie grało Zagłębie.
Dla Baszkirowa jednak. Oczywiście wszyscy lubimy oglądać tych młodych Polaków, bo sprawdzamy, jak się rozwijają. Zdecydowanie, ja powiedziałem to też w Lidze Minut, że dla mnie Bartek Białek jest chyba większym talentem nawet niż Łukasz Moder, czy nie mówiąc o Kamilu Wyźwiaku, to mówiłem w trakcie zeszłego sezonu. Natomiast troszkę mnie rozczarował Białek na finiszu sezonu. Może się zagalopowałem. Natomiast wciąż uważam, że Białek, jeśli chodzi o potencjał, przypomina mi jednak Lewandowskiego i poruszaniem się, i tymi możliwościami fizycznymi, takim instynktem, taką nawet odwagą. Myślę, że jest coś w nim takiego z lewego. I na pewno będę bardzo uważnie przyglądał się, jak on będzie się rozwijał. O Łukaszu Porębie powiedziałem, wszyscy dziennikarze potwierdzą, że jeśli z kimś rozmawiałeś i dobrze ci się z nim rozmawiało, no to tym uważniej sprawdzasz, jak mu tam potem idzie. Ale jeśli chodzi o czyste umiejętności, o to, co sobą prezentuje, to po prostu Baszkirowa nie da się nie lubić. Tak? To jest taka postać pełna kolorytu, że myślę, że ta możliwość go oglądania to jest na równi albo nawet bardziej niż to, jak się rozwijają Polacy. No, to jak Baszkirow został w Lubinie podczas przerwy na koronawirusa, jak grał na gitarze sąsiadom z balkonu, to, że słyszał o Lubinie nawet z Grygorki 17, której sam byłem, jestem wielkim fanem, czytał poezję, czytał pana Tadeusza. No jestem ciekaw, ilu ligowców w ogóle przeczytało pana Tadeusza, a Baszkirow jak najbardziej, tak? No, tyle pasji, co ma ten człowiek, tyle radości z życia, także będę, już pojawił się wywiad z Baszkirowem na Weszło, bardzo ciekawy. Natomiast jestem ciekaw, co jeszcze ten człowiek wymyśli również na boisko, bo też pokazuje bardzo dużo tak w ofensywie, jak i w tyłach, więc no, jest to jeden z moich ulubionych zawodników w lidze w tym momencie.
Mm-hmm. No to bardzo ciekawe jest, natomiast jeszcze tak się zastanawiam, co możemy powiedzieć na temat tego Łukasza Poręby, bo to jest chłopak, który... Twoim zdaniem potencjał od Bartka Slisza ma większy czy nie? Bo zacząłem się zastanawiać po tym, jak Slisz wyglądał, no myślę, że tak w kratkę, kiedy trener Lewandowski dał mu debiutować. Raz zagrał fantastycznie, potem trochę w cieniu, potem dopiero jak zaczęliśmy już nowy sezon bez trenera Lewandowskiego, to on wypłynął na szerokie wody, natomiast widać, że w Legii o minuty jest już trudniej. Nic dziwnego oczywiście, natomiast chodzi mi o to, czy przed Porębą faktycznie wielka kariera, czy twoim zdaniem to będzie taki młokos na przykład na poziom Adriana Rakowskiego czy Jarka Kubickiego, którzy ponad polską ligę się nie wybili, a w Zagłębiu Lubin no jednak znaczyli sporo.
Ja jestem zdania, że Jarek Kubicki powinien wybić się nad polską ligę, ale no tak decyzje czasami sprawiają, że ktoś podejmie taką, a nie inną i później niestety ta winda odjeżdża. Uważam, że Bartek Slisz i Poręba to jest podobna skala talentu. W tym momencie jednak ze wskazaniem na Bartka Slisza, choćby pod kątem takiej czystej fizyczności. Uważam, że już na finiszu w Legii, jak dostawał troszkę więcej minut, bodajże chyba Krakowią też miał takie imponujące wejście w tym decydującym meczu. No Slisz gra w Legii, no w Legii ciężko jest o skład, bo jest ogromna rywalizacja. Natomiast uważam, że Bartek dużo zyska nawet w treningach z tymi doświadczonymi zawodnikami, w tej stawce Legii, w tej presji. On się musi z tym otrzaskać. Natomiast Łukasz Poręba, obaj mają jakby wszystko, co potrzeba, żeby teraz się rozwijać. I Bartek Slisz to zderzenie, no zumówmy się, no większą piłką w tym momencie, większą presją, a Poręba dostanie, mam nadzieję, tak to wygląda, że tak będzie, dostanie minuty, minuty i jeszcze raz minuty, czyli będzie po prostu ogrywał się w tej lidze, sprawdzał, na co sobie może pozwolić w ofensywie, jak to ma wyglądać, także no na razie ze wskazaniem na Slisza, ale kto wie, może Łukasz Poręba mnie zaskoczy.
Może i tak. Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Leszku. Nie zabieramy więcej czasu, ale trochę ciekawego o Zagłębiu Lubin powiedziałeś. Sympatia do Baszkirowa jest duża i nie wiem, czy naszych słuchaczy nią nie zarazisz, jak trochę życia prywatnego o nim zdradziłeś. Leszek Milewski był naszym gościem. Dzięki śliczne.
Dzięki, cześć.
Tyle od Leszka Milewskiego. My od razu dzwonimy do Pawła Gołaszewskiego z tygodnika Piłka Nożna. To jest człowiek sportu, który swój trening przerywa po to, żeby z nami porozmawiać, a to jest duża rzecz, więc zaraz sobie porozmawiamy z Pawłem. Może więcej trochę o obsadzie bramki, bo to jest temat niezwykle ciekawy. Kto ostatecznie będzie właśnie golkiperem w Zagłębiu i na parę innych tematów, no ale już mamy człowieka, który zostawił dzieci, zbiegł z treningu, z boiska, ale o Ekstraklasie zawsze i chętnie, niezależnie od warunków. Halo, halo, Paweł Gołaszewski, tygodnik Piłka Nożna.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo cicho u ciebie, jakbyś w ogóle nie był w okolicach boiska, tylko w swoim domku, ale wierzę ci, że jak najbardziej...
Szedłem do swojego znakomitego biura.
Okej, okay, w ten sposób. Paweł, chciałem ciebie najpierw spytać w kontekście Zagłębia Lubin o bramkarza, no bo mam wrażenie, że bardzo dużo się mówiło o odejściu Chładuna, bardzo dużo, może nawet jeszcze więcej niż o jego odejściu, mówiło się o tym, że Tomek Loska po swoim półrocznym pobycie w Brookbet Termalice Nieciecza przeniesie się z Zagłębia, z Górnika Zabrze, tym razem prosto do Zagłębia Lubin i to już jako transfer definitywny. Coś tam się wysypało, mianowicie wysypał się transfer Chładuna i teraz mam do ciebie pytanie, czy takie oczywiste jest, że no momentami chorowity piłkarz, czyli Dominik Chładun będzie jedynką w Zagłębiu Lubin, czy jednak Konrad Forenc powalczy?
To znaczy, ja myślę, że patrząc na te występy Dominika Chładuna w tym minionym sezonie, może nie było ich jakoś super, super dużo, to...
No oni zagrali mniej więcej połowę zagrali.
No właśnie tak, no ale to jak na bramkarza, to tak no grać w 102 meczu to właśnie nie jest dużo, tak? Bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jedynka to zawsze gdzieś ma w okolicach 30 na 37 występów. Mamy tam ten margines kilku meczów, że może się dać jakaś kontuzja, jakaś kartka.
Wiadomo, tak.
I tak dalej, ale uważam, że Dominik Chładun będzie absolutnym numerem jeden właśnie z prostego względu, z takiego, że Zagłębie będzie go chciało mimo wszystko chyba wypromować, żeby to być może to będzie kolejny właśnie zawodnik, który odpowiedzi za przyzwoite pieniądze, bo on nie jest jeszcze stary jak na bramkarza, on ma 9,6 tak, czy 9,5 rocznik jest, więc ja uważam, że to jest stosunkowo młody bramkarz, wiadomo, że to nie jest bramkarz na ligi top 5, ale nie wiem, to taka droga może Rafała Kikiewicza gdzieś tam przez drugą Bundesligę, no taki naprawdę solidny goalkeeper, który jeszcze może tylko zyskać, bo ja uważam, że Dominik Chładun przy swoim potencjale to nie będzie piłkarz, który gdzieś tam nam zjedzie, nie wiem, za rok czy za dwa zejdzie nam z radarów i zjedzie gdzieś tam do pierwszej, drugiej ligi, tylko albo trafi jeszcze do silniejszego zespołu w ekstraklasie, czyli do tego z tego ścisłego top 3, top 4, czy po prostu zapracuje sobie na taki właśnie transfer zagraniczny, gdzie nieźle zarobi, a pogra też w przyzwoitej lidze, bo ja uważam, że druga Bundesliga czy Championship to naprawdę... To są dobre ligi, w których on by się mógł spokojnie sprawdzić. I właśnie no tak liczę na to, że te problemy zdrowotne są już za nim i będzie mógł sobie no, pobronić właśnie. No, teraz mamy 30 kolejek, więc te 25 myślę, że spokojnie powinien pobronić, a jeżeli tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ta forma będzie tak, jak w tych meczach w tym sezonie, no to spokojnie stać go na silniejszy klub. No sam fakt, że Legia się nim interesowała, wiemy jak wygląda w Legii sprawa w pozyskiwaniu bramkarzy, bo tam głos w zasadzie decydujący to ma Krzysztof Dowhań, a Krzysztof Dowhań, no wszyscy wiemy kim jest i jakie ma oko do bramkarzy przez ostatnie, nie wiem, 25 lat, to się chyba pomylił tylko raz, kiedy tam ta nowa truskawkowa Legia była i tego Chorwata.
Marian Antolowicz.
W zasadzie chyba... Tak, to w zasadzie była jedyna pomyłka przez tyle lat, tak? Chociaż ja z trenerem Dowhaniem też rozmawiałem i on mówi, no to kompletnie, no, dziwna sytuacja, tak? Bo gość bronił, naprawdę na treningach wyglądał nieźle, a wychodził na mecz i się po prostu palił.
Mm-hmm. A w takim razie, bo zastanawiam się tutaj w kwestii bramki, no obsada, umówmy się, jest dobra, niezależnie od tego, czy Chładun będzie, tak jak mówisz, w ogóle niezaprzeczalnym numerem jeden, czy nie, no to w razie czego może wskoczyć Forenc, jakiś poziom zaprezentować, natomiast zastanawiam się, co będzie w przypadku pozycji najsłabiej obsadzonej i tutaj pytanie do ciebie, która twoim zdaniem nią jest, no bo wiemy, że nie zaskoczysz zresztą, jak powiesz, że któreś miejsce w obronie.
No ja stawiam na tą prawą obronę, bo tak odejście Alana Czerwińskiego, a przyjście Kuby Wójcickiego, to stałem szacunkiem do Kuby, ale to jest taka półka niżej, bo ja Alana Czerwińskiego zestawiam na tej samej półce co Roberta Gumnego i Marko Wesowicza, czyli ścisły top ekstraklasy. Nawet u nas, jak było plebiscyt ostatnio na top 55 ligowców, to ja na prawej obronie mimo wszystko postawiłem na Czerwińskiego niż na Wesowicza, ponieważ Wesowicz dopiero gdzieś tam odpalił nam po pandemii, gdzie wszedł na taki naprawdę bardzo wysoki poziom, a Czerwiński ty mimo
tak,
wszystko...
Przerwę ci, ty tak postawiłeś, a koledzy redakcyjni też? Czy ostatecznie był
mimo
niżej?
Mimo wszystko chyba Wesowicz wygrał.
Okej, okay, w ten sposób.
Ale ja akurat wróciłem wczoraj z urlopu, więc tak szczerze mówiąc nie pamiętam, ale uważam, że wygrał Wesowicz chyba mimo wszystko, a Czerwiński był drugi albo trzeci, bo to, ale chyba drugi był. Nie dam sobie ręki obciąć, ale wydaje mi się, że w ostatecznym rozrachunku wyszedł na drugiej pozycji. Ja postawiłem go na jedynce z prostego względu, bo miał bardzo dobrą jesień i świetną wiosnę. Był częściej w 11 kolejki, nawet według tygodnika Piłka Nożna, niż Wesowicz. Ale Wesowicz, no już wiadomo, po tym powrocie z pandemii, no to był najlepszy zawodnik w lidze do momentu doznania kontuzji. To chyba nie jestem jedyną osobą, która tak twierdzi. Ja, Kuba Wójcicki, okej, to jest solidny ligowiec i tak dalej, ale to jednak nie jest ta sama półka, co Alan Czerwiński.
Mm-hmm. No dobra, to w takim razie ja ciebie nie chcę długo zatrzymywać, ale spytam cię jeszcze o jedno. Dokładnie o to samo, co Leszka Milewskiego przed tobą. Myślę, że Romualda Kujawę, piłkarza 70-lecia Zagłębia Lubin, też o to można spytać, tak jak i Przemka Michalaka, który będzie ostatnim naszym gościem. Mianowicie, jak będziesz miał wolną niedzielę i będzie leciał mecz Zagłębia Lubin, to dla którego piłkarza sobie jednak to Zagłębie odpalisz?
No, dla Damiana Bochara. Ja bardzo się cieszę, że Damian Bochar jeszcze nie wyjechał z polskiej ligi, choć te losy się podobno gdzieś tam ważą, ale dla mnie to jest taki zawodnik, który no ma to coś. To jest taki zawodnik, ja wiem, to może będzie stwierdzenie na wyrost, ale no jaka liga, takie gwiazdy, tak? Ale to dla takich piłkarzy przychodzi się na stadiony po prostu i Damian Bochar do spółki z Saszą Żywcem, to są piłkarze, którzy się świetnie rozumieją, świetnie się uzupełniają i naprawdę grają kapitalny futbol, ale no, jeszcze jest taki jeden tam gość, się nazywa Filip Starzyński, który wykręcił chyba 10 czy 11 asyst. Ja pamiętam...
Najwięcej w lidze.
Kojarzę, z którego to meczu. Tak, 11 asyst, ale nie pamiętam, z którego to meczu, gdzie Filip Starzyński zagrał takie podanie ze środka pola, chyba pomiędzy trzech albo czterech zawodników i wypuścił jednego z napastników sam na sam, to prawda gola z tego nie było.
Nie wiem.
Ale pamiętam, że no, dla mnie to było zagranie naprawdę, na pewno kolejki, a może i rundy, bo no, to było po prostu magiczne, to było coś nie z polskiej ligi.
Wiesz co, pamiętam to zagranie, żeby potwierdzić, jak było, natomiast nie pamiętam, czy to nie była Wisła Płock, ale głowy to ja nie dam, ani palca u ręki.
No bardzo, bardzo możliwe, ale no Filip Starzyński to też jest piłkarz, który i ze stojącej piłki i to ostatnie podanie, no ma ciasteczka wykłada. No ja chciałbym być jakbym byłbym napastnikiem, to chciałbym mieć za swoimi plecami Filipa Starzyńskiego, ponieważ uważam, że to jest jedna z najlepszych dziesiątek w naszej lidze. Absolutny top 3, no może top 3, top 5, ale no tak top 3 myślę, że też. Kiedy jest w formie, no to całe Zagłębie ma zdecydowanie łatwiej, bo wystarczy podać piłkę do Figa i Figo sobie coś wymyśli, tak? A takich piłkarzy w polskiej lidze naprawdę nie ma wielu, że oni decydują o losach spotkania. I Bochar, Starzyński, Żywiec to taki tercet, myślę, że bardzo solidny, na wysokim ligowym poziomie, który powinien Zagłębiu dać, no jak dla mnie, no, górną połowę tabeli, bo dzisiaj się złapałem na tym w dyskusji z kolegami, coś tam też, nie wiem co o Zagłębiu, chyba nie o Zagłębiu, o Jagiellonii chyba była dyskusja i mówię, że bo to drużyna jest na grupę mistrzowską, nie? A dopiero później się złapałem na tym, że jednak grupy mistrzowskiej w tym sezonie nie będzie, więc górna połowa tabeli. To już będzie jak najbardziej prawidłowe stwierdzenie.
Okej, okay. No to w takim razie, panie Pawle, wracaj do swoich poważnych piłkarskich zajęć. My dłużej nie kłopocimy, chociaż dziękujemy ci ślicznie, że byłeś. No i tak, Paweł Głaszewski, Tygodnik Piłka Nożna razem z nami.
Dzięki również.
Był. Dzięki śliczne, Paweł.
Kłaniam się, wszystkiego dobrego.
Trzymaj się i dobrego treningu. Cześć. My natomiast lecimy z Zagłębiem Lubin dalej. Już mieliśmy dwóch rozmówców, a przed nami jeszcze godzinka rozmawiania o Zagłębiu Lubin, więc trzeba odetchnąć, łyknąć wody, zrobić sobie trochę hymn, tak? Panie Radio, jesteś pewny, że to już? No to dobrze. Piotr Radio, nasz realizator, Juliusz II, ma zwyczaj grania hymnów, no przede wszystkim tego jednego, czyli Górnika Łęczna, o tym doskonale wiecie. A swoją drogą, jakbyśmy nawet próbowali zagrać hymn Górnika Łęczna w tej audycji, to nie byłoby to takie nieusprawiedliwione, bo przecież właśnie z Łęcznej do Zagłębia Lubin przyszedł Kuba Świerczok, potem dał ten zawodnik zarobić spore pieniądze, naprawdę spore pieniądze Zagłębiu Lubin, natomiast, no i nastrzelał bodajże 16 goli. Natomiast tak czy tak my skupimy się na trochę innym hymnie, a będzie to hymn, no zgadliście, Zagłębia Lubin. Myślę, że nawet jak radio zaraz będzie namówiony przeze mnie do tej czynności, to refren zaśpiewa razem z wami. No to gramy i wracamy do was z kolejnymi gośćmi.
Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kozuli, zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja.
Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie.
Piłka wraca do Żurkowskiego, gol! Gol dla Górnika Zabrze!
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jesteśmy z wami. Oczywiście z powrotem i zaraz będzie też na naszej antenie Romuald Kujawa, czyli legenda Zagłębia Lubin, piłkarz 70-lecia, wybrany przez kibiców właśnie takim tytułem, więc myślę, że ten zawodnik, no po pierwsze jest znany wszystkim kibicom Zagłębia Lubin, którzy nas słuchają, a po drugie jest ciekawym rozmówcą, dlatego że wymagającym, czasem nawet ostrym dla drużyny, z ciekawymi przemyśleniami, więc myślę, że to będzie naprawdę ciekawa sprawa, więc tylko czekam na to, żeby faktycznie połączyć się z panem Romualdem Kujawą i jak słyszę, udało się to bardzo szybko nam zrobić. No to witamy naszego gościa, halo, halo.
Witam serdecznie.
Dzień dobry panie Romualdzie, my dzwonimy z tematem oczywistym, czyli Zagłębiem Lubin, Zagłębiem, które towarzyszy panu właściwie przez całe życie i długo po zakończeniu kariery także. Przypominamy, z nami jest Romuald Kujawa, piłkarz 70-lecia Zagłębia Lubin, który jednak, no myślę, że przez i 70 lat, jak i do tego wieku dojdzie, będzie z klubem związany, bo mam wrażenie, że pan naprawdę, no każdy mecz śledzi z taką dużą pasją, bo potem pan jest, taki bym powiedział, przejęty, jak czasem rozmawiamy sobie w radiu, czasem zdenerwowany, czyli rozumiem, że te mecze cały czas z dużymi emocjami oglądane.
No oczywiście, jest to moja drużyna, tutaj się wychowałem, tutaj odniosłem największe sukcesy, no i w dalszym ciągu staram się bardzo kibicować mojej drużynie.
Jasne, my z kolei zastanawiać się będziemy nad tym, jak ten przyszły sezon będzie wyglądał, no i trochę podsumujemy ten poprzedni. Ja bym spytał o to, co pana najbardziej w Zagłębiu Lubin wkurzyło w tamtym sezonie i dlaczego to jest gra w defensywie.
No na pewno miejsce, które zajęło Zagłębie, no jest dla mnie taką niespodzianką in minus, ponieważ liczyłem, że w tamtym sezonie Zagłębie, mając taki duży potencjał zawodniczy, szczególnie ofensywny, to będzie walczył o miejsce w pucharach. Także okazało się, że drużyna była bardzo chimeryczna, potrafiła wygrywać z najlepszymi zawodnikami, z najlepszymi drużynami. natomiast ze słabszymi traciła punkty.
Jasne, tak zastanawiam się, no bo właśnie te mecze z rywalami mocnymi były zacięte, były z charakterem, były zjeżdżeniem na tyłkach i zastanawiam się, czy to właśnie kwestia podejścia do tych meczów z drużynami teoretycznie słabszymi, czy jednak chodzi o coś innego, że Zagłębie te mecze na styku raczej, no nawet jak nie przegrywało, to remisowało?
No wiadomo, że dla Zagłębia no to też chyba był prestiż, że jak grali z lepszymi zespołami, no to bardziej zawodnicy się sprężali i dążyli do tego, żeby grać jak najlepiej. Niemniej jednak no na pewno nie można powiedzieć, że grając z drużynami, którzy są razem po jednakowej wartości, czy drużyny troszeczkę teoretycznie słabsze, no na pewno nie lekceważyli, no ale na pewno ta gra im ciężej się układała.
Mm-hmm. Tak się zastanawiam jeszcze na ten moment, czy ta defensywa jest w ogóle do poprawienia jeszcze przed nowym sezonem, bo wiemy doskonale, że odszedł Czerwiński, absolutnie topowy prawy obrońca w tej lidze, odszedł Kopacz, odszedł Kuba Tosik, który zawsze mógł ubezpieczyć tyły, no a przyszedł tylko Kuba Wójcicki, czyli przeciętny ligowiec na prawą obronę. Czy to nie jest martwiące, że nawet jeśli będą te kolejne transfery do defensywy, to że tak późno, no bo jednak te uzupełnienia mogłyby wcześniej być dopięte?
No na pewno trzeba powiedzieć jedno, że drużyna Zagłębia strzelała bardzo dużo bramek, no ale też niestety dużo traciła. Ta obrona nie była taką mocną formacją, mimo mając takiego doświadczonego zawodnika jak Guldan, no i tutaj naprawdę bardzo dobrego Czerwińskiego. Wiadomo, tamten sezon był troszeczkę dziwny przez tą pandemię, która tutaj zapanowała na całym świecie i też przeszkodziła piłkarzom w dokończeniu rozgrywek ligowych. Natomiast w obecnym sezonie, no na pewno tutaj dla działaczy Zagłębia i trenera, na pewno tutaj priorytetem jest pozyskanie nowych obrońców. No wiadomo, tutaj ściągnięcie doświadczonego zawodnika Wójcickiego, no może być też korzystne. Niemniej jednak tutaj, z tego co słyszałem, Zagłębie szuka w dalszym ciągu zawodników. Tutaj na pewno jest wychowanek Zagłębia Kruk, który w tej chwili poczynił duże postępy i już jest po debiucie w pierwszej drużynie. No i na pewno tutaj jeszcze są jakieś rozmowy z zawodnikiem z zagranicy.
No właśnie, tak czekamy na te kolejne wzmocnienia. Ja też się zastanawiam, czy w przypadku Zagłębia Lubin, pana zdaniem, w akademii jest ktoś do wyciągnięcia, komu można faktycznie na stoperze chociażby, czy w ogóle w linii defensywnej dać szansę, dlatego że no przykłady czy Damiana Oko, czy Dominika Jończego pokazują, że tych zawodników można wrzucić do składu, ich komponować z resztą doświadczonych, dobrych piłkarzy, ale raczej nie robić tego masowo, zwłaszcza że obaj w sumie aż tacy młodziutcy to już nie są. To pytanie o kolejne, może nie pokolenie, ale o kolejny jakiś przykład zawodnika, który mógłby z akademii dołączyć. Pan kogoś takiego widzi, czy jednak pustka i trzeba transfery robić?
No wiadomo, wymienił pan tych właśnie zawodników, którzy już grali w pierwszym składzie, czyli Oko i Jończy. No nie wiem, niewątpliwie teraz tutaj słyszę, że informacje, że jest taki młody chłopak jak Kruk, który zbiera teraz pochlebne recenzje podczas tego okresu przygotowawczego. Być może trzeba będzie dać temu chłopakowi szansę, żeby spróbował swoich sił w pierwszej drużynie. No trzeba powiedzieć, no w akademii jest jeszcze kilku innych wychowanków, którzy grają tutaj u trenera Buczka, a z tego co wiem, że tam jest bardzo dobra współpraca trenera Seweli z Adamem Buczkiem, który prowadzi drugi zespół. No i tam już czekają pomału już na swoją szansę zawodnicy, no typu Czuban to jest napastnik, Kizyma, Dudziński pomocnicy, Lepczyński środkowy obrońca. No także tutaj jest kilku właśnie chłopców, którzy czekają na swoją szansę.
Mm-hmm. A w takim wypadku, no bo my mówimy o przykładach naprawdę fajnych, młodych zawodników, czy pan widzi jeszcze długo w tym klubie
Białka, no bo wiemy o tym, że on naprawdę fajnie się prezentuje, że no z gry może i przypominać, oczywiście zachowajmy odpowiednie proporcje czy skalę, ale może przypominać swoimi boiskowymi cechami Roberta Lewandowskiego i tak się zastanawiam, czy on faktycznie jest do puszczenia, tak jak się mówi, no za minimum 6 milionów euro. Czy Zagłębie się nie przeliczy, czy to nie jest najodpowiedniejszy moment, żeby tego zawodnika po prostu dobrze spieniężyć?
Trzeba powiedzieć jedno. Trener Sewela postawił na Białka. Zrobił to według mnie bardzo dobry ruch.
I odważny, trzeba przyznać.
Tak, i uwierzył w tego chłopaka, dając mu zaufanie, wystawiając go we wszystkich meczach. I chłopak naprawdę się rozwinął, pokazał, że stać go na dużo, ma bardzo dobre warunki, przy tym jest i dynamiczny, i silny, i potrafi wygrać głowę z zawodnikami z drużyny przeciwnej. No i uważam, że tutaj puszczając jego w tej chwili, no to uważam, że to nie ma sensu, no bo po co się chłopaka szkoli, wychowuje, żeby nagle po rozegraniu kilku meczów od razu go sprzedawać, no mimo to, że no spodziewałem się jakieś 6, tak jak pan powiedział, 6 milionów euro, no ale czy pieniądze to jest wszystko? No tutaj uważam, że można budować drużyny właśnie w oparciu o takiego napastnika jak Biały, prawda?
Mm-hmm. No to też prawda, ja się muszę pod tym, co pan mówi, podpisać.
To samo było z Jachym, który tutaj młody chłopak dostał propozycję do Crystal Palace. I nagle wszyscy, żeby go puścić. Ja mówiłem do przeglądu sportowego i tutaj w lokalnej prasie, że to jest za wcześnie dla tego chłopaka, żeby już wyjeżdżał za granicę, żeby się ograł jeszcze w polskiej lidze, a tym bardziej, że był w kręgu zainteresowań trenera Nawałki na mistrzostwa. Także dla mnie to zrobił duży błąd, że wyjechał z Polski.
No właśnie, Jarek Jach mógł poczekać dłużej, natomiast myślę, że takim przykładem opowiadającym się za to, co pan mówi o Białku, jest chociażby Filip Jagiełło, bo przecież on już w wieku 16 lat miał ofertę z Ajaxu Amsterdam, potem przez lata został w Zagłębiu Lubin, naprawdę dojrzał, naprawdę stał się liderem tej drużyny i dopiero po Mistrzostwach Europy U21, gdzie też się fajnie w kadrze Michniewicza pokazał, pojechał do Serie A. No w ostatnich tygodniach to w ogóle radzi sobie bardzo dobrze. Inna sprawa to te pieniądze, które dochodzą do Zagłębia Lubin z Włoch. Natomiast no ostatnio doszło chociaż 700 tysięcy euro, więc jest już pierwsza poważna część za ten transfer opłacona. Tak jeszcze myślę o przyszłym sezonie dla Zagłębia Lubin. Czy on nie będzie na tyle przełomowy, że albo puchary, albo chociaż bicie się naprawdę poważne o puchary, albo po prostu rewolucja kadrowa? No bo umówmy się, że ten poprzedni sezon, to miejsce w tabeli, no musi tylko rozbudzić apetyt w Zagłębiu i nie widzę tego klubu niżej niż pierwsza połówka tabeli, a może i te puchary.
No ja też tak liczę na to. No tutaj trzeba pochwalić, że prezes Zagłębia no, stara się zrobić tutaj jak najlepszą robotę, czyli szuka wraz z trenerem nowych zawodników, stara się tą drużynę wzmocnić, żeby walczyła o jak najwyższe cele. No trzeba powiedzieć jedno, przecież Zagłębie ma bardzo ofensywny potencjał. No przecież tacy zawodnicy jak dwóch bocznych pomocników, czyli Żywiec i Bohar, którzy strzelają po 10 prawie bramek, czy Bohar strzelił 14, czy już nie pamiętam, to samo Żywe strzela bramki, to samo Białek, który doszedł do tej formacji, Starzyński, no to jest bardzo ofensywny zespół. I tutaj naprawdę wzmacniając obronę, no to nie ma innego wyjścia, żeby nie grali o puchary. Mhm. To takie jest moje zdanie. No i tutaj jeszcze jeżeli dwóch chłopaków wejdzie właśnie tych młodych z drugiej drużyny czy z akademii, no to naprawdę będzie zespół na kilka lat.
No też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że ci zawodnicy wiekowi już szeregi Zagłębia powoli opuszczają, jak Kuba Tosik, no wiemy, że zostaje jak najbardziej Guldan jeszcze na kolejny sezon, natomiast on myślę, że będzie miał duży wpływ na na młodych i oczywiście wpływ tylko pozytywny. Ja mam jeszcze pytanie o piłkarzy, którzy odeszli, bo pan przez lata widział, jak pewni piłkarze, ich potencjał jest powiedzmy marnowany. I chciałem spytać o piłkarza, który nazywa się Paweł Żyra, czyli wzmocnienie Termaliki Nieciecza. Mi się wydaje, że on nigdy nie dostał prawdziwej szansy w Zagłębiu, a cały Lubin mówił o tym, jaki to talent, jaki to drybler, jaka technika. W czym był problem, pana zdaniem?
No ja z tego chłopaka widziałem i słyszałem też bardzo pozytywne opinie o Pawle. Natomiast no, uważam, że też nie dostał w pełni szansy na to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, udowodnić, że jest to talent, który może być w przyszłości tutaj liderem tej drużyny. No niestety takie życie piłkarza, że jedni trenerzy się poznają na zawodnikach, drudzy po prostu nie dadzą mu szansy. No i tak to wygląda.
No właśnie, i on to też ciekawa sprawa, bo poszedł do Termaliki na specjalne życzenie jej trenera, czyli Mariusza Lewandowskiego, a wiemy, jaką historię w Lubinie napisał i zawodniczą, i trenerską Mariusz Lewandowski. No dobrze, panie Romualdzie, to my powoli będziemy kończyć, ale spytam jeszcze o ostatnią kwestię, to znaczy jak pan idzie na stadion w Lubinie albo włącza mecz w weekend wyjazdowy w telewizji, to dla kogo szczególnie? Poza tym, że dla całego Zagłębia, poza tym, że to pana klub, to kto najbardziej cieszy oko?
No na pewno mnie cieszy najlepiej, jak zespół gra, jak pokazuje styl gry, gdzie jest ofensywny, gdzie akcje są składne, no to zawsze cieszy każdego.
Mm-hmm. Okej, okay, no to w takim razie mamy tutaj lokalnego patriota jak najbardziej, bo Zagłębie Lubin przez Romualda Kujawę oglądane być musi. Piłkarz 70-lecia tego klubu był z nami. Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Tyle Romuald Kujawa. Natomiast my będziemy się jeszcze łączyć z gościem czwartym i będzie nim Przemysław Michalak. No jak widzimy, bardzo różne spostrzeżenia. Romuald Kujawa jednak dosyć optymistycznie podchodzi, chociaż ambitnie, do przyszłego sezonu, no bo liczy na puchary, ale w nie autentycznie też wierzy i tego od zespołu będzie wymagać. Ja powiem tak, bywały już nasze rozmowy z panem Romualdem Kujawą na antenie, które były, że tak powiem, bardziej krytykujące zespół, mimo że miejsce w tabeli było ciut lepsze, a to oznacza, że faktycznie może jak z bliska się na Zagłębie Lubin popatrzy, to jest tam dużo takich mechanizmów do odpalenia w nowym sezonie, które naprawdę będą przekładać się na dobre wyniki. My oczywiście dowiemy się tego wszystkiego, jak już liga ruszy, natomiast na ten moment sobie musimy trochę wróżyć, trochę się zastanawiać, co ma faktycznie przełożenie na boisko, a co jest tylko naszym domysłem, który nic nie znaczy. Zobaczymy jeszcze, czy ta obrona będzie wzmocniona, no bo mimo wszystko myślę, że to nie jest domysł, a po prostu fakt, że tą obronę trzeba zdecydowanie poprawić. My natomiast będziemy powoli przenosić się do gościa czwartego, czyli Przemka Michalaka z Weszło.com, ale jeszcze mamy tutaj tweeta Dariusza pod hashtagiem Weszło FM. Na pewno trener Szewela jest bardziej rokujący niż Ben Van Del i większym gwarantem sukcesu, patrząc po osiągnięciach na Słowacji. Ja się w pełni zgadzam i myślę, że w ogóle trener Ben Van Del, o ile na szkoleniu młodzieży może się znać, o tyle trenerem był po prostu kiepskim, niezbyt zaangażowanym, takim, który wybierając obóz, decydował się najpierw tym, gdzie się urodził, czyli wybrał obóz w Holandii, a potem jeszcze tym, żeby miejscowość była bardzo blisko jego domu rodzinnego i on nawet nie nocował z drużyną na obozie, tylko jechał sobie do rodzinki. No z całym szacunkiem, ale profesjonalizm to nie był. Trener Szewela, zupełnie inne podejście i to bardzo szanujemy. No to my w takim razie przenosimy się do naszego kącika muzycznego. Tam dzisiaj rządzi Piotr Radio, a skoro on, to pewnie będzie zaraz bardzo grubo, a na pewno bardzo głośno.
Dominik Furman, dosłownie pół metra od lewej linii bocznej. Mamy wrzutkę, mamy tutaj dobre wybicie zapolnika na 10 metrze głową tej piłki. Teraz Mere Baszwili, ależ się fatalnie pomylił, nie trafił w piłkę. Jimenez, czy ruszy z kontrą?
Mere Baszwili powinien zejść z boiska w tym momencie.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
No i jesteśmy z powrotem, natomiast my oczywiście gotowi jesteśmy, żeby pogadać o Zagłębiu Lubin dalej. Wow, już ponad godzinkę gadamy i jeszcze trochę czasu przed nami, a jak widzicie, o Zagłębiu można mówić i mówić. Klub barwny, klub ciekawy i wydaje mi się, że taki, który może w przyszłym sezonie poradzić sobie lepiej, znaczy wydaje mi się, musi sobie poradzić lepiej, bo umówmy się, że ostatni sezon był może nie porażką, ale na pewno był taki, że niedosyt pozostał. To jest klub, który naprawdę o te puchary może powalczyć i tą swoją miedziową tożsamość pokazać. My natomiast będziemy teraz rozmawiać z Przemkiem Michalakiem, czyli dziennikarzem Weszło.com. I połączymy się z nim, żeby pogadać może trochę bardziej o ofensywie, bo my się skupiliśmy na tych minusach z tyłu. Mówiliśmy oczywiście o Baszkirowie, mówiliśmy o Boharze czy o Białku, natomiast wydaje się, że oni naprawdę mają jeszcze trochę w zanadrzu w Lubinie. Dlatego właśnie z tego powodu pogadamy sobie szerzej o ofensywie, tylko że, drogi panie Przemysławie Michalaku, szukamy do pana numeru. Zadzwonimy do pana, oczywiście, jak tylko znajdziemy numer i wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej. Radyjko, jak rozumiem, ty nie masz, ale w takim razie my już działamy, żeby do Przemka dzwonić i sobie z tym poradzimy. Czekamy na wasze wpisy pod hashtagiem WeszłoFM, dlatego że widzimy już ten pierwszy, ale to cytowaliśmy przed chwilą. Mi się wydaje, że w ogóle w Lubinie jest taka duża chęć dowiadywania się o kulisach działania klubu. Chodzi mi o to, że na przykład strona MKS-u działa dosyć prężnie i wiem, że tam i piłkarze na nią wchodzą i często czytają, i tak samo myślę, że jest z tą audycją, bo kilka osób się już odzywało, że słucha, no to my wszystkich oczywiście pozdrawiamy. My natomiast jesteśmy teraz w trakcie wykonywania numeru do telefonu do Przemka Michalaka. Czy go mamy na antenie, czy jeszcze nie? Jeszcze słyszymy sygnał i powoli mówię halo, 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 panie Przemku, chyba pan już nas słyszy. A skoro tak, to witamy redaktora Weszło.com Przemka Michalaka. Halo, halo.
Witam serdecznie.
No i witamy serdecznie ciebie. Słuchaj, już wieczorowa pora, to w sumie dobrze, że tak oficjalnie mówisz. Natomiast powiedz, Przemek, bo my rozmawialiśmy trochę o Zagłębiu Lubin w kontekście poprzedniego sezonu, a chciałbym ciebie trochę popytać o przyszły. Czy ten klub, tak jak powiedział Romuald Kujawa nam parę minut temu, naprawdę może zawalczyć o puchary w następnym sezonie, czy z takim potencjałem kadrowym jeszcze nie i długo nie?
Znaczy, z tym inwentarzem na tu i teraz to moim zdaniem nie, bo ta kadra jest zbyt wąska, na niektórych pozycjach w zasadzie nie ma żadnej rywalizacji i to by nie zagrało. Zresztą prezes Jankowski ostatnio w dłuższej rozmowie w Przeglądzie Sportowym jako jeden z głównych powodów tego, że jednak ten poprzedni sezon był trochę rozczarowujący, wskazywał właśnie wąską kadrę. To, że ci liderzy zespołu często nie byli bodźcowani odpowiednio przez zawodników z drugiego szeregu. No i w tym momencie ten problem jest jeszcze większy, no bo wielu zawodników odeszło, w tym kilku bardzo istotnych, a na razie z tymi transferami szału nie ma. Więc na ten moment, na tu i teraz, na pewno bym nie widział Zagłębia w pucharach.
No właśnie, mój drogi, mówimy o tym, że ten problem kadrowy istnieje, no bo tak, natomiast ja zastanawiam się w takim razie, czemu on nie jest po prostu naprawiany, no bo wydaje mi się, że transfery obecne Zagłębia Lubin raczej wskazują na to, że będzie jeszcze gorzej, jeśli tak dużo piłkarzy odeszło, a tak mało przyszło.
Znaczy widać, że coś tam klub działa, bo W ostatnich dniach trzech obcokrajowców było łączonych z klubem.
Łączonych, tak, ja mówię stricte o transferach, które się odbyły, nie? No bo tu masz rację, że Zagłębie zaraz może ogłosić parę nazwisk, ale to dobra, to ci nie przerywam i możesz powiedzieć o tych zawodnikach łączonych.
Wiesz, to no, najwyraźniej być może na ten moment celują zawodników, których mają gdzieś tam na szczytach listy życzeń, może wiesz, trzeba troszeczkę poczekać, podziałać i podejmują to ryzyko. No Valon Etemi, ten skrzydłowy z albańskiego Kukezi, to on już bodajże 4 sierpnia był ogłaszany na testach medycznych, minęło 8 dni, w zasadzie nie wiadomo, co się z nim stało, czy on przechodzi jeszcze te testy, czy wtedy tam coś się wydarzyło, czy temat upadł, no w zasadzie ten temat,
wiesz, my, są
jest
rzeczy,
jakoś przemilczany.
Są rzeczy, o których my możemy nie wiedzieć, pewnie tak właśnie jest, ja nie mówię, że tam się coś stało wirusowego, no ale jest taki czas, że nawet to mogłoby teoretycznie wstrzymać delikatnie o kilka dni transfer.
No być może na przykład coś takiego się wydarzyło, że stwierdzono, że jest pozytywny, no i na razie musi jeszcze przechodzić kwarantannę, chociaż ten transfer akurat mnie by nie powalił na kolana, bo to okej, zawodnik dość młody, 22 lata, ale on przez ostatnie 3 sezony grał w tej lidze albańskiej, nikt go stamtąd nie wyciągnął. Jak na jego pozycję, to te liczby też miał słabe poza tym ostatnim sezonem, gdy powiedzmy, że były przyzwoite jak na poziom ligi, w której grał. No ale to jest podobno zawodnik wyskautowany, obserwowany, a nie z jakiejś tam łapanki czy z maila od agentów. No więc no okej, niech będzie, że przynajmniej byłby potencjałem na jakiś tam solidny transfer. Ten Samuel Mraz, który mógłby wzmocnić atak, no to byłaby całkiem ciekawa opcja, bo jednak mówimy o gościu, który 2 sezony temu strzelił 21 goli w Żylinie w lidze słowackiej. Nie wiem, czy on był wtedy królem strzelców, być może tak, nie zdążyłem tego sprawdzić. Seria we Włoszech jakoś tam nie zaistniał za bardzo, ale jednak tam jakąś brameczkę chyba w debiucie nawet strzelił. Potem w Brentby był zmiennikiem ostatnio Kamila Wilczka, no ale jak już na przykład Kamil Wilczek pauzował wtedy za czerwoną kartkę 2 czy 3 mecze, to wskoczył do składu i od razu sieknął 2 bramki, więc jest to zawodnik z potencjałem i tutaj wydaje mi się, że byłaby to fajna opcja. Możliwe, że to zależy też od tego, czy uda się Roka Szirka gdzieś wypchnąć, bo to jest już zawodnik całkowicie skreślony w klubie, który jednak obciąża budżet i trochę hamuje pole manewru. I zawodnik, który nie za bardzo chce odchodzić, który ma jeszcze 2-letni kontrakt i no nie ma za bardzo motywacji, żeby na siłę zmieniać otoczenie. W obronie wiadomo, tak jak już mówiliście, te wzmocnienia są potrzebą chwili. Na razie z jakichś tam konkretnych nazwisk to przywijał się ten Lorenzo Simić, Chorwat, który jest zawodnikiem Sampdorii, aczkolwiek nigdy w niej nie zagrał, cały czas wędrował na wypożyczeniach. To też jest gościu, który coś widział, już gdzieś był, ale tak naprawdę nigdzie jeszcze przez dłuższy czas nie był kluczową postacią, bo on nawet w Hajduku Spitz, z którego trafił do Włoch, grał tylko przez moment w pierwszym zespole, w zasadzie przez 2 rundy i też nie od razu tam był z miejsca kluczowym zawodnikiem, więc on tak naprawdę nigdzie jeszcze w pełni nie został zweryfikowany, nigdzie jeszcze w pełni nie potwierdził swojego potencjału na tyle, żeby to stanowiło jakiś taki pozytywny punkt odniesienia, że on na pewno jest w stanie sobie poradzić na jakimś poziomie. No ale no to wiadomo, że zawodnicy, którzy mają coś ciekawszego w CV, którzy teraz mogą trafić do Polski, no to muszą mieć też wiele innych wad, żeby temat ekstraklasy stał się możliwy. No więc gdy powiedzmy udało się sfinalizować te 3 nazwiska, no to już wyglądałoby to trochę lepiej i wtedy rozmowa o tym, co by mogło osiągnąć Zagłębie w przyszłym sezonie, no już wyglądałaby trochę lepiej z perspektywy klubu.
No właśnie, ja też tak zastanawiając się nad tymi transferami, zastanawiam się, kto je robi. Krótko mówiąc, ta pozycja bardzo długo nieoblegana dyrektora sportowego, to nie problem?
No wiesz, to nie świadczy to chyba zbyt dobrze o jakiejś takiej dalekosiężnej wizji, która powinna być w klubie. Natomiast czy to będzie problem na tu i teraz, to się okaże po tym okienku, bo prezes Jankowski nie ukrywał we wspomnianej rozmowie w przeglądzie sportowym, że transfery w zasadzie to robi on plus dział scoutingu, który go tam wspiera, nakierowuje. No i zobaczymy, co oni uradzą i jak im pójdzie. No ale wydaje mi się, że dzisiaj już, jeżeli na dłuższą metę chcesz budować jakiś poważny projekt, stawiać jakieś fundamenty, no to dyrektor sportowy z takiego prawdziwego zdarzenia musi być. Zakładam, że klub po prostu czeka, aż pojawi się kandydat no naprawdę poważny i woli poczekać, niż brać pierwszego lepszego, który jest wolny.
na rynku. No nie zakładam jednak, żeby ten stan miał trwać jakoś bardzo długo, no bo z całym szacunkiem dla prezesa Jankowskiego, no ale nie sądzę, żeby miał wiedzę na temat tego rynku, na temat konkretnych zawodników i tak zwanego nosa, bo on też mimo wszystko czasem jest potrzebny, no większe niż ktoś, kto siedział w tym rynku transferowym od wielu, wielu lat, od dłuższego czasu.
Mm-hmm. No też mam takie wrażenie, że jednak tam ktoś, nawet nie, że z nazwiskiem, ale z pojęciem po prostu powinien się
to, bo tam,
pojawić.
Tam ten szef działu scoutingu, nie pamiętam teraz nazwiska, on tak naprawdę miał kompetencje z tego, co pamiętam i czytałem, trochę szersze, więc on może jest też takim troszeczkę nieoficjalnym dyrektorem sportowym, czy tam szefem scoutów, o większych, nazwijmy to, uprawnieniach niż normalnie wskazywałaby nazwa jego funkcji. No ale faktem jest, że takiego typowego dyrektora sportowego w klubie nie ma, więc jeżeli te transfery na przykład nie wypalą, czy to okienko będzie słabe, no to prezes tutaj wystawia się na pierwszą linię frontu.
Jasne. Tak jeszcze cały czas myślę na temat tego, czy Zagłębie Lubin stać na więcej, ale może to pytanie trochę odwrócimy, trochę zmienimy jego sens. Czy stać w sensie finansowym, twoim zdaniem? No bo wiemy o tym, że na przykład te pieniądze z Genoi doszły wreszcie za Filipa Jagiełło, ale nie całe, tak? Bo miało być...
Pierwsza rata doszła, tak?
Tak,
miało być
1,5 miliona euro, dostali 700 tysięcy, no umówmy się, że oszałamiająca kwota to nie jest, no ale zawsze jakąś dziurę można załatać, można te pieniądze też wydać. Natomiast pytanie, czy twoim zdaniem Zagłębie jest na tyle bogate na ten moment, żeby te transfery robić szumne?
No musi szukać takich okazji jak Baszkirow, czyli zawodników, którzy w optymalnych dla nich okolicznościach do Polski by nie trafili, natomiast splot jakichś tam niesprzyjających okoliczności sprawiał, że można było ich wyciągnąć, bo Zagłębie na pewno nie jest Krezusem jak na warunki ekstraklasy. Ono ma dość wysoki budżet, tam bodajże 40 milionów złotych, ale ten budżet zawiera się też w akademii, w utrzymaniu stadionu i tak dalej, czyli to nie jest tak, że cała ta kasa idzie na pierwszą drużynę, bo wtedy faktycznie Zagłębie byłoby w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o możliwości finansowe, a tak można powiedzieć, że to jest taki średniak finansowy, czyli sporą część klubów jest w stanie troszeczkę przebić, ale też z tymi najlepszymi no, nie ma szans rywalizować o zawodników, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie finansowe, więc czysto finansowo Zagłębie to jest drużyna, no nawet można powiedzieć mniej więcej na to miejsce, które zajęła teraz mm-hmm. widzę.
No tak, chociaż przyzwyczaiła nas do tego, że potrafiła być zdecydowanie wyżej, ponad normę. No dobrze, to jeszcze bym ciebie spytał, bo tak mówiliśmy o Baszkirowie dzisiaj szerzej, mówiliśmy o Bocharze, o Białku, a w sumie tego Żywca to tak porządnie nie poruszyliśmy. Czy to twoim zdaniem piłkarz, który no w tym sezonie nie dość, że ponad Zagłębie Lubin, to i ponad tę ligę będzie potrafił swój poziom wznieść?
Tam jestem ciekawy, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, ja nie za bardzo wierzyłem w Żywca, gdy przychodził do Zagłębia. On w Piaście Gliwice nigdy nie był zawodnikiem, o którym można byłoby powiedzieć, że są przynajmniej symptomy wskazujące na to, że może przerastać tę ligę. I w Zagłębiu prezentował się zdecydowanie lepiej, wykręcił bardzo dobre liczby i ogólnie jego grę się oglądało przyjemnie. Natomiast tak coś czuję, że to było chyba apogeum jego możliwości. Gdybym miał jakoś obstawiać, to bym powiedział, że on już lepiej niż w tym sezonie, który teraz był, grać nie będzie.
Okej, no to w takim razie trochę pesymistyczne jednak podejście Przemka Michalaka. No to jeszcze kwestia popularnego Figo. Fakty są takie. 11 asyst, czyli najwięcej w tym sezonie Ekstraklasy. Fakty są też takie, że Filip Starzyński, no to pewniakiem w każdym okresie poprzedniego sezonu do gry to nie był. W czym leży ewentualny problem i czy to jest piłkarz, który najlepszy ma już za sobą, czy jednak ty wierzysz, że śmiało może wznieść się na poziom no taki, żeby nie tylko tymi asystami błyszczał, a w ogóle dowodzeniem gry w Zagłębiu?
No to też jest dobre pytanie. Już też wyrażałem tutaj obawy na antenie naszego radia, że Filip Starzyński ma już takie cieplarniane warunki w Zagłębiu. Ma długi kontrakt, ma bardzo wysoki kontrakt i w zasadzie gdyby gdzieś tam zamierzał już troszeczkę odcinać kupony, już tak trochę poruszać się wyłącznie w strefie, która jest dla niego bezpieczna i komfortowa, no to tak naprawdę klub niewiele mógłby zrobić. Byłby zdany na jego łaskę, jest zdany na jego łaskę. No i nie mam pełnego przekonania, że to jest zawodnik, który tu jeszcze będzie grał coś więcej, coś lepiej niż do tej pory. No i moim zdaniem Starzyński, mimo wszystko, jak na to, jaką rolę odgrywa w Zagłębiu, jaką ma swobodę, jakie możliwości, to powinien strzelać więcej goli, nazwijmy to z akcji, bo to może być też stały fragment inny niż rzut karny, bo okej, w ostatnim sezonie to było 8 goli, ale karne z tego stanowiły, jeśli się nie mylę, to 6 bramek, czyli on strzelił 2 gole i zaliczył 11 asyst, jeśli wyłączymy już te karne. No i jak na kogoś, wiesz, kto gra praktycznie od deski do deski, kto może robić w ofensywie co chce, który jest trochę zwolniony z tych zadań defensywnych, no to mimo wszystko, jak na styl gry Zagłębia, wiesz, które jakoś promuje tych zawodników ofensywnych i sprawia, że w zasadzie każdy z przodu, czy Bochar, czy Żywec, czy Białek, jak już wskoczył na dobre do składu, mają dobre liczby, no to nie jest źle, ale nie powiedziałbym, że to jakaś taka rewelacja, że to już jest Starzyński, który osiągnął swoje apogeum, jeżeli chodzi o możliwości, bo ja nie jestem przekonany, czy on mentalnie po prostu jest w stanie jeszcze z siebie więcej wykrzesać, więc tak coś mi podpowiada intuicja, że Starzyński no mniej więcej będzie teraz już na tym samym poziomie co do tej pory, ale zawsze jakiś taki niedosyt przy jego nazwisku odczuwałem, i czy to w ruchu Chorzów, czy potem w ogóle, jeżeli chodzi o ten epizod w Lokeren i chyba tylko ten sezon, powiedzmy 18-19, był taki, że wtedy trudno było się do czegoś przyczepić. Porównując ten sezon właśnie do tego ostatniego, to wręcz można powiedzieć o takim minimalnym, ale jednak zjeździe, chociaż jeśli chodzi o same asysty, to bodajże miał najwięcej w lidze, ale tak jak mówię, zawsze mi u niego jeszcze czegoś brakowało i miałem wrażenie, że nie wyciskam maksa ze swojego potencjału.
No tak, tych asyst 11, czyli najwięcej w lidze. Inna sprawa, że może gdyby koledzy czasem trochę lepiej stopę mieli ułożoną, to tych asyst byłoby więcej, ale generalnie jeśli chodzi o grę, to ty, Przemek, zdaniem masz no trochę bardziej wymagający co do Filipa Starzyńskiego. Dziękuję ci bardzo. Przemek Michalek z Weszłkom był z nami.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I pozdrawiamy ciebie również. My ostatnie półtorej godziny przegadaliśmy o Zagłębiu Lubin. Kto słuchał całości, to pozdrawiam serdecznie, bo jest do startu ligi jeszcze trochę czasu, a wy nie możecie się oderwać od Ekstraklasy, od swojego klubu, czyli Zagłębia Lubin. No i o to w tym wszystkim chodzi. A my dziękujemy za tę audycję razem z PKO Bankiem Polskim. Razem zgrajmy, razem, bo właśnie razem robimy te audycje. No i pamiętajcie o tych kartach Ekstraklasy, bo jednak fajnie jest płacić jak nie cashem, tylko kartą, to właśnie taką, która ma barwy własnego klubu. My natomiast przenosimy się już powoli do studia Ligi Mistrzów. Zagramy jeszcze jedną piosenkę, no i może być dosyć grubo, bo dzisiaj naprawdę ciekawy mecz Atalanta PSG. Umówmy się, że to potentaci kontra, no może nie Kopciuszek, ale na pewno takie sportowe, taktyczne świry. Tak byśmy to w luźnym języku barowym określili. Samuel Szczygielski, dziękuję wam za dzisiaj bardzo.
Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.